Magazyn Żużlowy Radia Zielona Góra, jak w każdy wtorek, dwójka gości, Kamil Kawicki, Faluba z Zielona Góra. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Maciej Noskowicz, Radio Zachód, witam serdecznie kolegę.
Witam, dzień dobry.
Jesteśmy po bombowych kilkudziesięciu godzinach w wykonaniu Falubazu Zielona Góra, działaczy Falubazu Zielona Góra, którzy ściągnęli Martina Waculika i Nikiego Pedersena. Dzisiaj o sporcie chciałbym przede wszystkim o sile tego składu porozmawiać, no ale nie unikniemy tematu Martina Waculika i chociaż odrobinkę Macieja zapytam, nie wiem czy Kamil będzie chciał się włączać w tę wymianę gorących zdań między Martinem Waculikiem i Stalą Gorzów, czy wy jesteście w tym, można powiedzieć, że tworzycie też teraz taki trójkącik nieprzyjemnych wypowiedzi, czy nie?
Jeszcze dzisiaj rano z prezesem Adamem Golińskim rozmawiałem na ten temat, bo to prezes jest tutaj jakby ojcem sukcesu, jeżeli chodzi o kontrakt Martina Waculika. I stwierdziliśmy, my tu nie jesteśmy żadną stroną w sprawie. To są jakby tematy Martin Waculik, Stal Gorzów.
Czyli Stal Gorzów nie ma do was pretensji żadnych?
A za co ma mieć pretensje? No, nie wiem. Nikt nie dzwonił, nikt nic nie mówił. Nie wiem, czy ma pretensje. No, normalna sytuacja rynkowa, że zawodnik przychodzi z klubu do klubu. Także my tu nie jesteśmy stroną w sprawie. Martin Waculik jest w Falubazie, to są fakty i tego się trzymajmy i z tego się cieszymy.
Maciej, myślisz, że ktoś wygrywa w tej wymianie zdań? Martin Waculik i Ireneusz Maciej Zmora, bo jeden powiedział, że właściwie miałem wrażenie, że generalnie tak to był psztyczek do prezesa, tak, że przekazał przez trenera Chomskiego, że dziękujemy Martinie Waculiku, a Ireneusz Maciej Zmora mówi, Waculik kłamie, chciał mi rozmontować drużynę i kibice w Gorzowie tak naprawdę wiedzą, że to Waculik był nie fair.
Niesmak pozostaje na pewno między panem Martinem Waculikiem i Ireneuszem Maciejem Zmorą. Ja myślę, że tutaj jedna i druga strona chce jak najwięcej medialnie uzyskać, żeby no, ta racja była po stronie czy to Waculika, czy to prezesa Zmory. Natomiast wydaje mi się, że przeciętny kowalski kibic Żużla nie dowie się, jak było naprawdę. Te negocjacje pewnie mają swój taki, bym powiedział, tajemniczy klimat, o którym my tak de facto nie wiemy. W związku z tym ja się nie podejmuję wytypowania, przy kim jest bliżej prawda. Natomiast prawdą jest fakt, że ten klimat i sprawa Waculika w kontekście derbów w 2019 na pewno będzie.
Ja myślę, że w Zielonej Górze kibice będą stali za Waculikiem, a w Gorzowie będą przeciwko Waculikowi. Tak jednoznacznie, takie mam wrażenie.
No i pewnie tak będzie, ponieważ Stal Gorzów też musi pokazać swoim kibicom, którzy za chwilę będą kupować karnety i będą musieli być za swoją Stalą. Dlaczego tego Waculika nie ma w Gorzowie? W związku z tym no taka, a nie inna pewnie optyka medialna prezesa Zmory, a Waculik mówi to, co chce pewnie usłyszeć być może zielonogórska część publiczności. Nie wiem, to są dywagacje, natomiast wydaje mi się, że prawdę się nie dowiemy, jak było naprawdę. No
patrzę na Kamila, taki lisi wzrok prezentuje, jakby coś teraz chciał szpileczkę jakąś
nie,
tutaj.
Nie, tak jak Maciej powiedział, to są dywagacje, pod stołem negocjacyjnym czy pod łóżkiem nie leżeliśmy, tak? Więc nie wiemy, jak było. I mówię, fakty są takie, że Waculik jest w Falubazie, normalna sytuacja rynkowa. Faktycznie dodaje to kolorytu już teraz w listopadzie derbom 2019, na które już teraz serdecznie zapraszamy.
Okej, słuchajcie, to o tej sile Falubazu. Wczoraj prezes i Martin Waculik, mam wrażenie, że uciekali od deklaracji takiej jednoznacznej, że my mamy naprawdę bardzo mocny skład i o złoto będziemy walczyć. Podobał mi się Mikkel Jebsen-Jensen. My złoto możemy przywieźć w tym składzie. Maciej, najpierw, czy słusznie uciekają władze od takiego stawiania, od tego tak zwanego wywierania presji? Czy to jest prawda, że to jeszcze nie możemy tak obwieszczać? W finale z Unią pojedzie Falubas.
Znaczy, ja pójdę szerzej w swoim toku rozmowania i powiem wprost, że mnie trochę irytuje, ale to tylko trochę, takie właśnie uciekanie. Dlaczego w klubie Falubas na przykład nikt nie powie, że tak, chcemy wywalczyć złoty medal, tak, chcemy zdetronizować Unię Leszno. Wiadomo, że jest mnóstwo historii w sporcie żużlowym, kontuzje, nie daj Boże, czy splot nieciekawych okoliczności, natomiast zdefiniowanie celu pod tytułem my chcemy wrócić na tron, czy chcemy powalczyć o medal, jak najbardziej. Asekuracja moim zdaniem niepotrzebna, ponieważ ten skład jest bardzo mocny i powiem więcej, no nie po to jest budowany, żeby się tak asekurować, dlatego rzeczywiście tutaj przyznaję rację Michaelowi, który nie bał się zdefiniować tych celów. Prezes Goliński ma do tego prawo, być może, żeby się tak zaasekurować, natomiast ja mam prawo, żeby tego nie do końca taką filozofię rozumieć. Uważam, że Falubas dawno nie był tak mocny i to nie chodzi tylko o nazwiska, o siłę rażenia, natomiast taki potencjał sportowy, marketingowy przede wszystkim jest moim zdaniem no, nieprawdopodobny i no, tutaj nie ma ucieczki moim zdaniem. Nie widzę sensu uciekania od tego, że jesteśmy tak silni.
Zapytałeś czemu, to zapytam klub, tak, czemu klub nie powie jednoznacznie.
Panowie, drodzy państwo, sport i życie uczy pokory. Jeżeli dzisiaj, w listopadzie 2018, mamy wyrokować, co będzie, że wielki finał, Zielona Góra Leszno we wrześniu 2019, to to byłoby niepoważne, nieskromne.
No ale jeżeli wy mówicie, że naszym celem jest jedynie play-off, to wydaje mi się, że to jest asekuracja
to jest jakby jedna
bardzo
sprawa.
Szeroka.
Druga sprawa jest taka, to co powiedział Maciej, czemu nie powiedzieć, że chcemy zdobyć złoty medal? No pewnie, że chcemy złoty medal zdobyć. I Leszno to powie, i Gorzów to powie, no przecież po coś jedziemy w tej lidze, żeby wygrywać.
Znaczy Adam Gliński powiedział wczoraj, jeżeli, że celem jest play-off.
Celem, ale pytanie, czy chcemy? No pewnie, że chcemy. Jeżeli każdego z nas zapytamy, czy chcemy wygrać milion, czy 10 milionów w totolotka, no pewnie, że tak. Czy chcemy żyć po 120 lat? No pewnie, że tak. Ale to się w sporcie tak nie da.
Znaczy ja mam wrażenie, że się to tak się asekurujecie, żeby potem powiedzieć, my nie mówiliśmy
nie,
o złocie, tylko
to
mówiliśmy
nie jest asekuracja,
o play-offie.
To jest pewne jakby zdrowy rozsądek i doświadczenie życiowe i sportowe. Pewnie, że chcemy zdobyć złoty medal. No, na pewno w tym składzie play-off jest celem, ale też sport pokazywał i Żużel parę lat, już najbliższe ostatnie sezony, że nawet można wygrać rundę zasadniczą, a przepaść w półfinałach. Więc nikt dzisiaj nie powie, że celem jest wielki finał, czy złoto, czy srebro. Tak, potwierdzam to, co mówił prezes, celem jest play-off, no bo przecież nie w tym składzie piąte czy szóste miejsce.
A nie powiedziałbyś,
miejsce,
Kamil, tak naprawdę, że w play-offie na pewno będziemy?
Na pewno to...
Podatki i śmierć, tak?
Na przykład. Albo rano trzeba coś zrobić.
O Jezus Maria, ale tutaj wchodzimy na tematy. Okej, Niki Pedersen, atmosfera, 5 ego, 5 mocnych facetów. Jak to z kolei widzicie? Obaj panowie się uśmiechnęli. Teraz od Kamila zacznijmy tę rundę pojedynku naszego. O ile to będzie pojedynek? Nie, ale Kamil, też tak jak mówisz, wiemy jaki jest Żużel, wiemy co się działo w przeszłości zatem z Nikim Pedersenem, z tym jak był w klubach, z kontrowersjami związanymi z nim na torze, z nim w parkingu. Prezes Goliński wczoraj zapewniał, spokojnie, my to ułożymy.
No pewnie, że spokojnie, no to rola trenera Adama Skórnickiego. On nikiego zna, on z nikim pracował w Lesznie. On potrafił właśnie taki zespół, gdzie były same gwiazdy, w tym Niki Pedersen, poukładać. I to jakby wygląda na to, że to jest właściwy człowiek na właściwym miejscu do zadań specjalnych, do spraw interpersonalnych wśród zawodników, a zawodnicy właśnie podkreślają, jak bardzo z Adamem Skórnickim lubią pracować, więc ja tutaj nie przewiduję jakichś strasznych zdarzeń. Wiadomo, że gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. Wiadomo, że tam, gdzie są silne osobowości, czy są cele jakieś sportowe, to mogą być różne sytuacje, ale to są profesjonaliści, oni wiedzą, dlaczego jadą, za co jadą, dla kogo jadą i po co jadą, więc no też nie szukajmy problemu tam, gdzie go na razie
a ty
nie
możesz
ma.
Powiedzieć, no posługujemy się przeszłością, tak. Więc jednak człowiek uczy
ale
się
Niki
na doświadczenie.
Ale Niki jest typem
choleryka,
to jest tak, że on tutaj lecą iskrę, za 2 minuty jest uśmiechnięty, poklepują się i wszyscy dalej jadą. To nie są jakieś sytuacje takie, które rodzą konflikty.
Natomiast
pewnych
także... rzeczy przy jego choleryzmie, chyba nie cholerstwie, nie da się cofnąć pewnych rzeczy, tak? Jak za ostro zaatakujesz, czasem to już zostaje i nie cofniesz pewnego smrodku. Okej, a powiedz inne pytanie.
Nie demonizowałbym.
To był wasz numer jeden w ogóle na liście transferowej waszej, na liście życzeń?
Niki Pedersen?
Tak.
No nie można mówić o numerach jeden, bo...
Czy było mało żużlowców i poruszaliście się w tym,
bo negocjacje prowadzi się wielotorowo. No prędzej bym powiedział, że numerem jeden, to zresztą wczoraj też prezes...
Waculik jednak.
Powiedział Martin Waculik, o którym on już myślał i znają się tyle lat od jakiegoś czasu. No i wiadomo było, że pewne rozmowy się prowadziło dwutorowo. Jeden lider, drugi lider, a że obie sytuacje negocjacyjne udało się doprowadzić do szczęśliwego końca, no to jest zwykła sytuacja handlowa, biznesowa, jakby stosunek ceny do jakości, to co ja zawsze powtarzam i tyle, czyli udało się wynegocjować kontrakt i z Waculikiem, i z Pedersenem.
Okej, a Maciej, napisałeś na Facebooku u siebie, że jesteś zadowolony, że charyzmatyczny, że ostry, tam nie było chyba słowa ostry, co tam napisałeś dokładnie, ale że jesteś zadowolony, że Niki, bo będzie się coś działo?
Nietuzinkowy, charyzmatyczny, tak.
Jest jeden z najbardziej wyrazistych zawodników w ogóle w historii sportu żużlowego.
Tak? Ja myślę, że dzisiaj Żużel trzeba postrzegać nie tylko jako taką typowo sportową, bym powiedział nawet olimpijską, chociaż to nie jest sport olimpijski, rywalizacja, ale również jako takie widowisko. Ludzie przychodzą, chcą mieć widowiska. Ja nie mówię, że ktoś ma tutaj się ciąć, pozabijać na torze, natomiast mało dziś jest takich zawodników, zwłaszcza z tego tak zwanego starszego pokolenia, tak wyrazistych, a jednocześnie tak sportowo kapitalnych, bo przecież Pedersen to jest jeden z najlepszych żużlowców w historii, nie waham się się użyć tego sformułowania. Dlatego moim zdaniem, no tutaj ten magnes, jeśli chodzi o wizerunek klubu, będzie moim zdaniem nieprawdopodobny. Dzisiaj takich żużlowców jest bardzo mało. Za nim jest również no, ta sportowa klasa. Co do tego nie waham się użyć takiego sformułowania. Dlatego ja byłem wielkim zwolennikiem Pedersena. Oczywiście pojawiają się historie na forach, że już nie w Grand Prix, że już nie tak mocny, że po kontuzjach.
I bardzo dobrze, że nie w Grand Prix.
A to jest też jestem ciekaw waszego zdania, jak postrzegać to jego niebycie w Grand Prix, bo słyszałem taką opinię, że może będą mniejsze inwestycje w sprzęt a z drugiej strony, a może będą większe i będzie chciał skupić tylko na polskiej lidze.
I nie będzie ryzyka dzień wcześniej.
Być może, z punktu widzenia klubu jak najbardziej. Natomiast uważam, że ten zespół ma taki kapitał, jest tak mocny marketingowo, ale jednocześnie sportowo. Ja przyklaskuję, rzadko to robię.
Słuchaj, no dobra, pamiętasz zeszły sezon na pewno. Adam Skórnicki musi teraz złożyć tą piątkę mocnych charakterów. Pamiętamy takie zdania, kiedy na torze, nie wiem, Protasiewicz z Zęgotą się ścigał, tak. Kiedy, nie wiem, działy się różne rzeczy na torze i ludzie mówili, ha, proszę, miał atmosferę Skórnicki dbać, a proszę bardzo, co się dzieje? Ścigają się ze sobą. Tu ma jeszcze mocniejsze charaktery.
Tak. Ale ma mocniejszych zawodników i myślę, że tutaj dzisiaj jest naprawdę pięć tak mocnych ogniw, że właściwie oni muszą się dogadać. Te olbrzymie ega, nie wiem jakie jest ego Michaela Ibsena Jensena, nie potrafię go zdefiniować z punktu widzenia takiego charakteru, ale ta czwórka...
Ja myślę, że poczuł się jednak liderem w zeszłym roku troszeczkę, tak?
No, każdy patrzy na... Jeden musi patrzeć na drugiego, no bo każdy będzie chciał być lepszy. Tu ich będzie to napędzać. O ile w tamtym sezonie mówiliśmy, że mamy dwóch liderów, od których bardzo dużo zależy. Dudek Protasiewicz na początku sezonu i być może Zęgota, być może Jensen.
No tak, potem tutaj, były dziury.
Tak, tu na początku sezonu definiujemy Falubas jako pięć
kompletna
bardzo dobrych armat. Ale kompletna
seniorsko chyba, przynajmniej, tak?
No, znaczy na papierze na pewno tak, no tutaj są pewne znaki zapytania, no też żebyśmy się tutaj nie zachłysnęli, bo ja mam wątpliwości mimo wszystko duże w kontekście tego, jak to wszystko odpali. Natomiast na dziś, na listopad 2018 uważam, że skład Falubazu seniorski jest naprawdę fenomenalny.
Ale klasę zawodnika czy człowieka poznać też po tym, czy w sytuacji jakiejś stresowej czy konfliktowej potrafi schować ego do kieszeni, albo jak będzie sytuacja, nazwijmy to konfliktowa za duże słowo, ale jakaś sporna, będzie umiał, nie wiem, albo puścić to w niepamięć, albo zacisnąć zęby i na tym też będzie polegał fenomen tych zawodników, no bo to inaczej się nie da, więc...
Ale będzie, ja patrzę jeszcze, ja się uczepiłem tego marketingu, ale będzie się działo, ten zespół jest jakiś. Ja mam wrażenie, że ogólnopolskie media nie przez przypadek tyle miejsca poświęcają Falubazowi, no bo ten zespół, no... Te nazwiska moim zdaniem przyciągają dzisiaj. No tutaj i krajowych
faktem jest, że transferów nie było prawie żadnych na rynku, więc takie dwie bomby to już spowodowały zainteresowanie.
I do tego dwóch znakomitych wychowanków, Patryk Dudek, Piotr Protasiewicz. Ale też to, co Jacku, drogi redaktorze prowadzący, powiedziałeś. A, bo Pedersen, bo będą konflikty. No a też przytoczyłeś...
Będzie się działo.
Przykłady z sezonu 2018, że ścigał się Zęgota z Protasiewiczem. Czyli nie musi być Pedersena, żeby no coś się działo. No to jest tkanka ludzka, to jest sport, to są sekundy, ułamki, sekundy, metry, szybkość, to jest żużel, tak? No, takie sytuacje zdarzają się i będą zdarzać się w każdym klubie. No, jesteśmy w stanie znaleźć sezon 2018 w każdej drużynie, może nie w każdym meczu, ale jakąś sytuację, że gdzieś zaiskrzyło między dwoma zawodnikami z tej samej drużyny. No to jest sport, to jest żużel.
Aczkolwiek są wątpliwości, ja jeszcze tylko wrócę, są wątpliwości no, w postaci takiej, i to dobrze, Kamil, o tym wiesz, że w przeszłości bywały budowane dream teamy i różnie bywało, tu oczywiście olbrzymia rola Adama Skórnickiego, no bez pięciu kapitalnych żużlowców.
Kwestia numerków, jak to się śmiał wczoraj Martin Waculik, nie to?
Nie, ja nie patrzę.
Ale myślisz, że nie będzie tak, że ktoś tam się obrazi, bo jednak nie będzie prowadzącym, bo jednak wyjdzie, że nie ufamy ci tak, żeby cię uczynić liderem.
Patrzę
tak?
na to, że są wyścigi nominowane tylko dwa i nie każdy pojedzie pięć razy. To już bym patrzył pod tym kątem. Patrzę pod tym kątem, że rola Michaela Jepsena Jensena może być trochę inna niż w tamtym roku, ale to są dywagacje oczywiście, tak? Że tych punktów może być rzeczywiście ciut mniej, bo inni będą zdobywać. Sam jestem ciekaw, jak się odnajdzie na przykład Piotr Protasiewicz, który miał taki sobie sezon przecież, a teraz w towarzystwie takich asów, no też będzie chciał to swoje sportowe ego pokazać z jak najlepszej strony. No
i bardzo dobrze.
To jest super sprawa. Oni się też będą nakręcać, oni się też będą napędzać. No poza tym nie ukrywajmy, 18, a nie 14, to jest fajniejsza liczba dla każdego żużlowca w kontekście Ekstraligi, zarobków i również negocjacji kontraktowych.
Ale bardzo ważną i mądrą rzecz, i chyba już nawet w tym gronie i przy tym stole to omawialiśmy i w tym roku i przez minione lata. Powiedział wczoraj Martin Waculik o tych numerkach. Jak ktoś jest dobry, jedzie z każdego. Pola z każdego i tak numerku. I nie. Zobaczcie, że w Grand Prix numery się losuje dzień przed, więc zawodnik nie wie, z jakiego układu pól czy sekwencji startów pojedzie.
A i tak mistrzem zostaje ten najlepszy,
bo jak ktoś jest dobry, tak.
Wiesz,
to jedzie
praktycznie wszędzie. Wiesz, że dobrze zacząć z wewnętrznego, lepszego pola, bo potem pod kątem nominowanych, to co Maciej mówił, biegów, może ci zabraknąć punkciku dwóch, bo z gorszego pola.
I od 100 lat wiemy, że dziesiątka jest najgorsza, dwunastka ciut lepsza, bo ma drugi wyścig już z wewnętrznego, a
Greg
Hancock u
Marka Cieślaka,
tak?
Jeździł z dwunastką, wygrywał wyścigi, tak. U nas i Patryk Dudek jeździł z dwunastką, zdarzało się i były różne żonglerki w sezonie 2018 przez trenera Adama Skórnickiego i też to dobrze wychodziło, także nie demonizowałbym.
Okej, okay, Kamila, zapytam, co z juniorami?
No mamy Mateusza Tondera i Damiana Pawliczaka.
Ale to chyba nie wszystko będzie, prawda?
Prawda.
Coś więcej? Kolega powie, Norbert Krakowiak, prawda czy nieprawda?
Najbliższe dni o tym przesądzą. Myślę, że nawet nie będziemy, bo okienko transferowe jest do 14 listopada. Myślę, że to będzie chwilę wcześniej.
Okej, okay, a jak ich oceniamy w takim razie, biorąc ich samych i w kontekście całej drużyny na tle Unii Leszno? Ja przepraszam, się czepiam tej Unii Leszno, ale ja obstawiam, gdybyśmy mieli tu obstawiać i stawiać, że ten finał będzie Falubas Unia, w takim razie nasi juniorzy wyglądają, zaryzykuję stwierdzenie, blado przy tych z Leszna. Do Macieja teraz się udaje.
W teorii tak to wygląda, natomiast jeszcze bym nie przesądzał, ponieważ no, chciałbym, aby Falubas odkrył wszystkie karty. Jeżeli będzie to Krakowiak, to ja będę bardzo mocno się zastanawiał, czy o to tutaj chodziło, ale no to cały czas jesteśmy na płaszczyźnie dywagacji. Jeżeli będzie ten kontrakt z juniorem, to wtedy pewnie będziemy dyskutować. No z juniorami jest problem na rynku, wiemy dobrze o tym. I jeżeli wiemy o tym, że jest na rynku problem, to czy nie warto stawiać na swoich? To już tak od razu mówię. Nawet jeżeli oni są słabsi, nawet jeżeli ta no, tak zwana forma sportowa nie jest zbyt wysoka, to od lat przerabiamy zakupy młodzieżowców, którzy no nie do końca się sprawdzają, może poza Krystianem Pieszczkiem w ostatnich latach, ale to mówię, no jeszcze nie mamy bazy, pan Kamil nie chce tutaj nam zdradzić niczego. Jak się dowiemy za kilka dni, to pewnie
tutaj są
dyskutować.
Dwa wątki. No, chyba nie ma pary w Ekstralidze, która jest silniejsza od Kubery i od Smektały. Tak? To są najlepsi juniorzy na świecie i kogokolwiek byśmy tutaj mieli, no to trudno się z tym mierzyć. Nawet jakby to była para, nie wiem, Maksym Drabik, Mateusz Tonder, no to też to nie jest teoretycznie taki duet jak Smektała Kubera. Także też mierzmy siły na zamiary, to jest po pierwsze. I drugi wątek jest taki, że zgadza się stawiać na swoich wychowanków, dlatego wspomniałem przede wszystkim i na początku o Tonderze i o Pawliczaku, ale dwoma juniorami swoimi ligi się nie da objechać. Zobaczmy, co się stało w sezonie 2018. Kontuzja Niedźwiedzia, kontuzja z Gardzińskiego. Wypadła podstawowa para. Poza tym, zgodnie z regulaminem licencyjnym, klub musi mieć co najmniej czterech juniorów desygnowanych do drużynowych mistrzostw Polski juniorów.
Rozumiem,
a to jest 21 imprez w sezonie.
Ci młodzi ludzie po licencji na razie się nie nadają do takich.
No tak, to gdzie? No to jeszcze ani do ligi, ani do DMPJ-ów. To jeszcze jest daleka droga, bo to jest jak gdyby no, pewien proces. To my mówimy o zawodnikach, którzy zdali licencję lipiec-sierpień 2018. No to mówię, to jest melodia bardzo dużej przyszłości. Także no, wiedząc, że trzeba mieć na każde zawody czterech juniorów w drużynowych mistrzostwach Polski juniorów, gdzie imprez jest 21 i jakby czynnik losowy jest bardzo mocno jakby nadwyrężony, to naprawdę trzeba się wzmocnić jakimś juniorem z zewnątrz, ale to też takim juniorem, który jest w stanie punktować i w DMPJ-ach, i w lidze. No i oczywiście w takiego celujemy.
Jednego. Nie dwóch.
Raczej jednego.
Okej, to jeszcze o szóstym zawodniku też muszę Kamila zapytać. Rozumiem, że to też tajemnicą obejmiemy, czy możesz nazwiska powiedzieć? Czy Sebastian Niedźwiedź, czy jest sens z Martinem Smolińskim rozmawiać i jaki to jest sens? Czy jeszcze o kimś innym w ogóle myślicie? Rozmawiacie?
No zawsze, to co wczoraj powiedział prezes. Filozofia jest taka, że jest pięciu w składzie. I tu nie będzie walki o skład. Ale musimy być przygotowani na sytuacje losowe, czytaj tfu-tfu kontuzja, ale wiadomo, to jest żużel i trzeba poszukać takiego zawodnika, a resztę sobie możecie sami dopowiedzieć, który nie będzie aplikował do miejsca w składzie czy do walki o skład, odpowiada mu rola oczekującego i strażaka, że w razie czego na jeden mecz, dwa, trzy, nie wiadomo co się wydarzy, jest skłonny zasilić drużynę.
Trudny temat, musi... co? Bo niewielu pewnie się chciałoby zdecydować na coś takiego.
Trudny. trudny temat, ale możliwy do realizacji.
A jak wygląda sytuacja z Maciejem? Się zastanawialiśmy, czy jest instytucja gościa, że moglibyście tego oczekującego waszego rezerwowego, jak zwał, tak zwał, wypożyczać na mecze do innych lig, czy nie weszło?
Nie, no jest instytucja gościa już od kilku sezonów, no ale są tam jakby pewne obostrzenia regulaminowe, no i no nie dotyczy na przykład tak tutaj, czy obcokrajowca, a wiadomo, że tym oczekującym najprościej byłoby, żeby był obcokrajowiec, tak? Także no to są bardzo jakby złożone.
A gdyby niedźwiedź był, czekajcie, przypomnijcie.
No niedźwiedź, jeszcze pamiętajcie, drodzy panowie, że jest kwestia obsady miejsca numer 8 w drużynie, prawda? I to musi być zawodnik do lat 23. Mhm. Więc no jeszcze tutaj trzeba te klocki poukładać, no ale myślę, że jakby jeden i drugi temat są ze sobą powiązane i tak jak powiedziałem, nawet nie do 14 listopada, bo nie będziemy czekali do końca, ale chwilę wcześniej to wszystko się wyjaśni.
Ten temat z Martinem Smolińskim, powiesz coś więcej? Bo w zeszłym sezonie ten Martin Smoliński był, a jakoby go nie było.
No i tylko się trzeba było z tego tłumaczyć, więc jakby na razie...
Znaczy on jest dalej,
ten temat.
On jest dalej aktualny, rozumiemy, bo wczoraj prezes
jest aktualny,
mówił,
tak.
Że jak najbardziej. Tak?
Jest aktualny, tak jest.
Ale nic poza tym, że jest aktualny na ten moment.
No. Ale to już jest dużo, bo nie mówię, że nie.
Swoją drogą bardzo ciekawa postać, której nie zobaczyliśmy, ale tyle o niej.
Ja go widziałem, przepraszam, bo byłem na sparingu, mięźnie upadł ręka,
no to ja z nim rozmawiałem też, natomiast no, mecz ligowy. No to...
Sukces!
Tu musieliście go widzieć i jak na podpisaniu kontraktu chyba, tak, redaktor, tak, Maciej, tak, był, tak?
Tak.
W klubie, to było w listopadzie ubiegłego roku, na zgrupowaniu w Norweskiej Dolinie, tak? Musieliście widzieć na sparingu jednym czy drugim, także na...
On zarobił coś w Falubazie?
Coś tak.
Za co?
No dał twarz marketingową, może...
Pamiętajcie, że to też jest łącznik klubu z rynkiem niemieckim.
No właśnie, chciałem o tym powiedzieć.
Tak samo, jeżeli chodzi o kibiców, jeżeli chodzi o marketing, jeżeli chodzi o udział naszych juniorów w kilku turniejach w Niemczech, tak? Bo byliśmy i w Neustadt Donau, i byliśmy i w Berlinie.
A on ma wpływ na organizację takich zawodów?
Ma,
tak?
Bo to jest, bym powiedział, bardzo ważna postać, jeżeli chodzi o niemiecki sport żużlowy. No, nawet bym powiedział, najważniejsza. Także no pamiętajmy, że w Speedway of Nations we Wrocławiu w tym pierwszym dniu, gdzie miał ten upadek, bo na drugi dzień był obolały, no to jest zawodnik, który wygrywał z Lindgrenem, wygrywał z Sajfudinowym, wygrywał tam bodajże jeszcze z jednym z zawodników światowego formatu, więc dobrze, żeby ten, który ma być tym szóstym i oczekującym, miał też określony parametr sportowy. Bo jeżeli to miałby być zawodnik, nie wiem, na 3-0 czy na 2-0, no to tak jak tu pan redaktor powiedział, mamy chłopców po licencji, nie? 2-18, więc to trzeba znaleźć kogoś, kto godzi się na rolę oczekującego, nie tupie nogami, żeby być w składzie.
A jeszcze nie jest za słaby tak naprawdę,
tak,
że...
Właśnie, czyli godzi
żeby
się
nie
na
był zapchać dziurą, która zero przywiezie,
tak, jest,
tak?
A w razie czego zaznaczam, prezentuje określony parametr sportowy. I kogoś takiego szukamy.
Jeszcze nie
i
drogi
uważam,
do
że
tego
jesteśmy
pewnie.
Bliżej.
A jeszcze nie drogi, tak?
No oczywiście.
Słuchajcie, na koniec powiedzmy jeszcze, na koniec naszej rozmowy, w drugą stronę, ile straciła Stal Gorzów, czy straciła po odejściu Martina Waculika, jak to widzicie?
No myślę, że dużo straciła. No przecież Waculik to był jeden z najlepszych zawodników, średnia ponad 2 w tym sezonie, biorąc pod uwagę fakt, że on wszedł no, w trudnym momencie, bo przecież ta kontuzja, sporo meczów mu jednak wyleciało, a to była bardzo ważna postać w kontekście rywalizacji Stali, no nawet w finale, bo mówiło się w Gorzowie o tym, że gdyby tam nie jego słabsza dyspozycja, tam jakieś 2 zerówki przywiózł bodajże w pierwszym meczu, to kto wie, czy Stal by się dłużej nie pobiła z Unią w Lesznie o złoty medal mistrzostw Polski, dlatego ja myślę, że no, to jest strata bardzo dużo, Kildemand kompletnie inna klasa sportowa, inne parametry. No myślę, że Waculika, patrząc sportowo, no będą tęsknić za nim.
Czyli 2 kroki zrobił Falubas, siebie wzmocnił, jeszcze Stalops osłabił, proszę bardzo.
No można tak
pan
mówić,
Kamil,
ale biorąc pod uwagę, że rynek jest tak ubogi, no to jeżeli ktoś, kogoś wyrywamy, no ten ktoś to jest na pewno osłabiony, a Stal w tym sezonie no będzie słabszy.
Panowie, jeżeli traci się jednego z liderów, a na pewno tak jest, czyli traci się jednego z 3 podstawowych zawodników, a na pewno tak jest w przypadku Stali, no bo Zmarzlik, Waculik i Kasprzak, no to jest to osłabienie. To tak jakby, nie wiem, z Zielonej Góry ktoś z podstawowej trójki odszedł, tak?
Czyli ty też, tak jak Maciej, w Kildemanda nie wierzysz, że potrafi zastąpić Waculika?
No, na pewno. Nie ta klasa i to na pewno jest osłabienie. Tak, a to już jest potwierdzone, tak, że Kildemand do Gorzowa...
Potwierdzone nie, tam Waculika. Oficjałki nie ma. Natomiast z tego, co nawet rozmawiałem z dziennikarzem gorzowskim, to mówi z pewnością,
że... My też mówimy o zawodniku, tak? Przytaczacie średnia ponad 2-1 z liderów, to są fakty, ale o zawodniku, który jak Stal Gorzów pojechała na półfinał do Częstochowy. Pierwszy robił 15 punktów niełapane, spakował się i pojechał. No to jeżeli się traci takiego zawodnika, no to to jest ogromna strata.
Tak, tak, bez wątpienia.
Dziękuję serdecznie. Maciej Noskowicz, Kamil Kamicki w naszym programie.
Dziękujemy, pozdrawiamy.
A teraz w naszym programie jeszcze na zakończenie spojrzenie, rzut oka z Gorzowa na to, co się wydarzyło, na sprawę Martina Waculika, przejścia ze Stali Gorzów do Falu Bazu i tego właśnie, o czym przed chwilą goście tutaj rozmawiali, czyli o tym, jaki wpływ na siłę Stali Gorzów będzie miało to odejście Martina Waculika. Rozmawiałem wczoraj o tym z dziennikarzem z Gorzowa, Robertem Borowym, i on zamknie nasz dzisiejszy program.
Na początek chciałem się zapytać o samego Martina Waculika, bo tak się głośno zrobiło o tym przejściu na linii Stal Gorzów Falu Baz Zielona Góra. Rzadko coś takiego się trafia. Poczytałem sobie przez weekend w ogóle komentarze. Zauważyłem, wyprowadź mnie z błędu albo potwierdź, że gorzowscy kibice no niespecjalnie podchodzą do tego przejścia. Wielu traktuje Waculika jak przysłowiową złotówę. Mówią, że poszedł na pieniądze się połasił Falu Bazu. Czy takie można odczuć wrażenie? Takie jest rzeczywiście pojęcie ludzi o tym, co się stało?
Trudno mi jest powiedzieć, dlatego że ocenianie przez pryzmat kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu wpisów to nie jest ocenianie przez pryzmat kilkunastu tysięcy ludzi, którzy chodzą na mecze i tego głosu nie zabrali. Myślę, że nie, chyba nie aż tak do końca, żeby była taka ocena, ponieważ już się ludzie przyzwyczaili, że zawodnicy zmieniają kluby. Przecież do Gorzowa wielu przychodzi, odchodzi z innych klubów i tak dalej, i tak dalej. Raczej nie ma takich jakichś ostrzejszych ataków na zawodniku. Poza tym no, przejście z Gorzowa do Zielonej Góry, no pamiętamy, parę miesięcy temu było podobne przejście, może nie bezpośrednio z Zielonej Góry do Gorzowa, ale wychowanka Zielonej Góry, Grześka Walatka.
Dym był straszny, tak?
No, ale to trwało tydzień, dwa. Ja pamiętam, że na meczu derbowym kibice zielonogórscy, oczywiście grupa tylko kibiców zielonogórskich, bo przecież nie większość, zapewniała, że no powiedzmy tak w cudzysłowie troszkę przywita Walaska w sposób niezbyt ładny. Okazało się, że był spokój, generalnie ludzie podeszli myślę do tego spokojnie. Troszkę dzisiejszy spod jest inny, to nie te czasy, kiedy Piotr Świst przychodził, ale też nie przychodził do Zielonej Góry bezpośrednio z jakichś takich okoliczności, bo Gorzów i Zielona Góra walczyły gdzieś tam o medal i Świst przeszedł do Zielonej Góry. On przeszedł w sytuacji, kiedy Gorzów przeżywał duże problemy, znalazł się w niższej lidze, a on nie chciał zostawać gdzieś tam na zapleczu Ekstraligi. Także tutaj myślę, że z Walaskiem to tam pojedyncze głosy bym to ocenił. No mówię, może to być 100-200 głosów, ale perspektywy jak te wielu tysięcy to bym się tym nie przejmował. Chociaż widzę, że Martin się tym troszkę przejmuje.
Przejmuje się, a na konferencji prasowej, z której właśnie wróciłem, w sumie zrobiło się dość ciekawie i mam wrażenie, że to też będzie gorąco komentowane, bo Martin Waculik na konferencji prasowej powiedział, że Stal Gorzów była z nim dogadana, czy on był dogadany ze Stalą Gorzów, natomiast na gali nagle podchodzi do niego trener Stanisław Chomski i przekazuje mu, że klub z niego rezygnuje. Za chwilę mamy wypowiedź Ireneusza Zmory, pół godziny później po tej konferencji, że to nieprawda, że Waculik kłamie, że on chciał rozmontować drużynę. Gdzieś tu sugestie się teraz pojawiają, że chciał ze sobą zabrać zawodników ze Stali Gorzów. Jak na to wszystko patrzysz? Bo wychodzi mi to w tej chwili na jakąś wojenkę Waculik kontra Stal Gorzów.
Ja bym powiedział, że może to nawet nie wojenka Stal Gorzów-Waculik, ale powiedzmy emocje związane z okresem transferowym, bo przypomnijmy sobie, że parę tygodni temu też takie zarzewie malutkie było w Zielonej Górze, gdzie Grzegorz Zęgota też dał sygnał, że się nie zgadza z opiniami płynącymi z klubu. W innych klubach może tego tak głośno nie było, ale to pokazuje, że ten okres transferowy wzbudza chyba duże emocje, pomimo że tych przejść jest niewiele. Być może no, za duże pieniądze już wchodzą w tym żużlu, trudno mi tutaj powiedzieć. Natomiast wracając do Waculika i prezesa Stali Gorzów, wydaje mi się, że gdzieś tam prawda będzie zawsze po środku, aczkolwiek myślę, że Martin Waculik do końca też prawdy nie mówi, bo rzeczywiście był taki moment, że on był dogadany ze Stalą Gorzów, o czym też pisałem w przeglądzie sportowym. Natomiast potem coś się tam zmieniło i było widać, że szuka innych rozwiązań. A to, że zachęcał przynajmniej Krzysztofa Kasprzaka do odejścia z Gorzowa, to nie było tajemnicą w Gorzowie, przy czym traktowano to wszystko w formie jakichś tam też plotek, no bo nikt oficjalnie nic nie mówił.
Okej, ja nie mam zamiaru bronić Waculika, natomiast jeśli mówi mi z kolei Waculik na konferencji prasowej, że on może się skonfrontować ze Stalą Gorzów, to wygląda mi na gościa poważnego w takim razie, tak? Więc tutaj wydawałoby się, że mówi prawdę, ale mówisz, że raczej obstajesz przy tym, że to zmora mówi prawdę, tak? Jakby gola strzelił z mora i on wygrywa ten pojedynek w jakimś sensie.
Nie, myślę, że tu nikt nie wygra. Tu nikt nie wyjdzie zwycięsko, ponieważ słowa prezesa Stali Gorzów o tym, o niegodnym zachowaniu się zawodnika są już dużego kalibru i to gdzieś tam pozostanie w pamięci. Myślę, że Waculik chciał troszkę obronić się przed tym hejtem ze strony kibiców Stali Gorzów. Czy dobrze zrobił? Wydaje mi się, że no, ujawniając kulisy rozmów, bo to jednak ujawnił kulisy rozmów, myślę, że to nie jest pozytywne. Ale oczywiście dla nas, my możemy sobie tu opowiadać, spekulować, to jest fajne, natomiast tu nie będzie zwycięzcy, tu będą pokonani sami. A prawda jest po środku, tak jak zaznaczyłem, zawsze będzie prawda po środku.
Czyli 8 miesięcy.
Waculik wszystkiego nie powie, prezes Zmora też wszystkiego nie powie, co jest niewygodne dla siebie, natomiast gdzieś tam ta drobna awantura się ujawniła, pokazała. No i teraz.
I ona wróci chyba za 8 miesięcy, co? Tak. Jak będą derby, to coś czuję, że to będzie główny temat.
No myślę, że tak, ale derby zawsze wynajdywały jakiś temat. Jeżeli nie byłoby tego tematu, pojawiłby się tam inny temat. Zawsze się jakiś temat znajdzie, bo derby muszą mieć swój smaczek, swój koloryt. Dlatego, że ja podejrzewam, że ten czas gdzieś tam zagoi te rany, natomiast nie zastanawia inna sprawa, bo ujawnienie przez Waculika rozmów kontraktowych, czy to będzie taki początek, już będziemy częściej się dowiadywać, bo może czas najwyższy, żeby kibice dowiadywali się jakichś ciekawostek o tych rozmowach, oczywiście już po faktum, nie w trakcie. Ponieważ no, to jest jakiś tam element tego spotu również.
A mnie też ciekawi, to już tak na marginesie, czy teraz będzie ciąg dalszy okładania się i teraz coś powie Martin Waculik, potem Ireneusz Zmora, czy ta sprężynka, czy ta spiralka będzie się nakręcała? To
myślę, że nie. Myślę, że to już będzie temat zamknięty.
Sportowo według ciebie mocno traci Stal Gorzów na odejściu Słowaka?
Powiem w ten sposób, że Stal Gorzów wcale nie musi mieć słabszej drużyny w nowym roku, w przyszłym roku niż w tym roku. Ale w obliczu i na tle innych zespołów na pewno będzie słabsza. Dlatego, że co najmniej kilka drużyn, które w tym sezonie jeździło w Ekstralidze, wzmocniło się. I
no, nie było teoretycznie poza Falubazem spektakularnych transferów w zasadzie.
Ale chodzi o pojedyncze nawet transfery. Zwróćmy uwagę, że Wrocław, jeżeli pozyska, wszystko wskazuje na to, Jamroga, to nie będzie miał tego popularnego plastronu, jaki miał, tylko będzie miał zawodnika, który może być ważnym ogniwem. Częstochowa również. No, Tobias Musielak tam nie błyszczał. Natomiast prawdopodobnie będzie Paweł Przedpełski plus jeszcze, no zobaczymy, czy Miszkowiak trafi na pozycję juniora. Jeżeli tak się trafi, to są jednak dosyć znaczące wzmocnienie. Mówimy tu o Falubas, bardzo się wzmacnia, czyli mamy trzeci zespół silniejszy. Toruń tak słabo już chyba nie pojedzie, jak w zeszłym roku pojechał. Także również może być to drużyna, która już w tym momencie nie odpuści tej walki o czwórkę. I na ich wszystkich tle Gorzów może być zespołem słabszy.
Ale tak wprost, nie wiem czy dobrze rozumiem, uważasz, że Waculik odchodzi, Kildemand może zastąpić Waculika po prostu punktowo?
Nie. Natomiast Waculik odchodzi, ale Waculik pół roku nie jeździł.
Tak.
Skoro nie jeździł pół roku i w jego miejsce, można powiedzieć, prowadzącym był Szymon Woźniak, jeździł wtedy na dwucyfrowe punkty, natomiast po powrocie Waculika znowu poszedł jako doparowy i nie dawał sobie rady i robił po kilka punktów, czyli wychodzi na to, że Woźniak w sytuacji nieobecności Waculika jest w stanie podnieść swoją średnią. Natomiast Kildeman plus Thompson, bo ja bym jednak tych dwóch Duńczyków rozpatrywał jako całość, mogą stworzyć, mogą zdobywać porównywalne punkty Sowasulik na przykład z Walaskiem lub Szynstremem. Dodatkowo dochodzi jeszcze lepszy junior w postaci zdrowego, oczywiście trzeba tu odpukać, Kaczmarz, który może zdobywać dużo większe punkty niż w tym roku, dlatego że miał dwie kontuzje. I dochodzi Batkowiak, jest to jeden z większych talentów polskiego żużla i jest w stanie również zdobywać przynajmniej juniorskie punkty. Także tu patrząc na siłę drużyny Stali Gorzów, ona może być lepsza nawet niż w tym sezonie, natomiast na tle innych drużyn może no nie osiągnąć takiego wyniku i może nawet nie wejść do play-offu.
Okej, to proszę Cię jeszcze, bo powiedziałeś słówko, ale gdybyś mógł ocenić rywala Stali z zamiedzy, czyli Falubas, dwa te transfery bomby, tak zwane transferowe, Pedersen i Vaculík. Z drugiej strony wielu się zastanawia, czy wszyscy się zastanawiają, jak to wszystko wypali. Mówię tu o atmosferze, o nikim Pedersenie, który jest bombą z opóźnionym, a może i nieopóźnionym zapłonem. Jak widzisz Falubas w tym seniorskim pięcioosobowym składzie, ale z juniorami, którzy nie są czołowymi juniorami kraju?
I tu brakuje mi jeszcze odpowiedzi na jedno pytanie. Kto poprowadzi tą drużynę?
Adam Skórnicki 100%.
Już wiem, tak? No miał, Adam Skórnicki miał poprowadzić juniorów, a ktoś miał przyjść na jego miejsce.
Nie.
A więc Adam Skórnicki będzie miał bardzo odpowiedzialną rolę i myślę, że tutaj pomny doświadczeń minionego sezonu, ale nie tylko swojego, ale również tego, co działo się w Toruniu, gdzie drużynę naszpikowaną bombkami i bombami prowadził Jacek Frączak. Jak to wyszło, każdy pamięta. Nie wyszło, jednym słowem. I jeżeli Adam Skórnicki wyciągnie wnioski tego sezonu, który prowadził Zielone Górze, który miał bardzo trudne i źle prowadził, powiedzmy sobie aktywnie, w wielu elementach źle poprowadził i przypomnij sobie, jak Jacek Frączek jakie błędy popełnił, to wtedy może zbudować drużynę, która powalczy o mistrza Polski. Jeżeli natomiast nie wyjdzie mu to, to może to rozsadzić się od środka. Dlaczego? Dlatego, że jest tam za dużo ambitnych zawodników i każdy będzie chciał być prowadzącym, bo wiadomo, że prowadzący to są teoretycznie większe zdobycze punktowe, łatwiejsza jazda od początku meczu. Ja sobie nie wyobrażam, że jeżeli na przykład Jensen miałby być w wysokiej formie, być lepszym od Pedersena w danym momencie, że on będzie doparowym. No to mogą po prostu, może być to...
Kwasy mogą interesu. Tak zwane
mogą być to kwasy, tak.
Pytałem o to Martina Vaculíka. Wiesz co Vaculík powiedział? Może na podstawie tego, co robił w Gorzowie, też podpowiesz. Bo Vaculík mówi, mnie te numerki nie obchodzą, ja mogę jeździć pod jakimkolwiek numerem, to jest nieważne, dobry zawodnik pod każdym numerem pojedzie dobrze.
I to jest na pewno kapitał dla Adama Skórnickiego, że ma takiego zawodnika, bo to jest prawda, że Vaculík potrafi się dostosować, na pewno... To jest ten duży plus. Także to jest drużyna, którą stać na wszystko. Ja stawiam, że pojedzie w finale.
A powiedz mi, przepraszam, że ci ciągnę tak o Vaculíka, ale rozumiem, że go trochę poznałeś. To jest po prostu koleżeński chłopak, taki wewnątrz drużyny, dobrą atmosferę potrafi robić?
Moim zdaniem tak, jak najbardziej.
Czyli wśród tych lwów to będzie taki kociątko mniejsze, tak? Wśród Pedersena, nie wiem, Piotr Protasiewicz przecież też jest z ambicjami kolejnym chłopem z pazurem, prawda?
No jest z pazurem, ale ja mam wrażenie, że Piotr Protasiewicz się dostosowuje do potrzeb zespołu. Jest kapitanem, nie wiem jak jest, nie jest kapitanem, bo tak w tym sezonie mu odbierali tą opaskę.
Ostatnio to Dudek właściwie jeździł w opasce kapitańskiej, właśnie, więc jeszcze nie wiadomo jak to będzie.
Ale to mówię, słowo kapitan to już tam jest symboliczne w żużlu. Także Piotr Protasiewicz, jeżeli się skupi na tym, żeby się dobrze przygotować i po prostu zapomni o tym sezonie, który, szczególnie pierwszej jego części, które miał słabo, to on się dostosuje na swoim torze, jeszcze zewnętrzny numer mu nie powinien przeszkadzać, ważne tylko, żeby konsekwentnie wiedział, jak statuje, jaki tor będzie, to też będzie przygotowanie toru ważne, tak, no bo to jest drużyna, no w tej chwili startowa, no bo właśnie to jest dobry zespół, bo ma dużo statowców. Vaculík dochodzi jako kolejny statowiec, obok Dudka, Pedersen to są startowcy, także tutaj jakby Petosiewiczowi ten numer zewnętrzny nawet może pasować. Czyli... No tak, jeżeli Wasulich się zgodzi na to, to kwasu powinno być mniej.